Wolne Życie. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek o godzinie 11:15.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Gośćmi drugiego odcinka audycji z cyklu Wolne Życie są Agnieszka Czarnecka i Elżbieta Kłosek z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Łomży. Czym zajmuje się tak konkretnie wasza poradnia?
Głównym zadaniem poradni jest prowadzenie diagnostyki, działań diagnostycznych i terapeutycznych. To są podstawowe zadania poradni. Oczywiście wsparcie szkół w różnych aspektach, konsultacji, tak, przypadków i tak dalej, ale również prowadzenia spotkań z rodzicami, prowadzenia spotkań i warsztatów z młodzieżą. To są nasze jakby główne zadania, które teraz wykonujemy. Znaczy, no nie teraz, po prostu je wykonujemy, tak, statutowo, wynikające z rozporządzenia. No i działka profilaktyczna, którą też jakby szerzymy właśnie podczas na przykład spotkań z rodzicami i z uczniami i nauczycielami ze szkół z terenu powiatu.
Jeżeli chodzi o, no nie powiem zainteresowanie, ale a skalę młodzieży, która do was przychodzi ze swoimi problemami, ona jest większa, ona jest taka sama jak jeszcze kilka lat temu?
Może tak. Populacja polskich dzieci zmniejsza się z roku na rok, także tu nie możemy mówić, że wzrasta liczba, powiedzmy, dzieci liczbowo, ale można powiedzieć, problematyka zgłaszanych przyczyn trudności jest o wiele bardziej złożona. Gdy chodzi o jedno dziecko, w danym dziecku jest powiedzmy kilka różnych sfer problematycznych, które rodzic albo szkoła dostrzega i zgłasza. Jak również, można powiedzieć, obniżył się wiek życia zgłaszanych dzieci z różnymi problemami.
To wynika z tego, że tych problemów jest więcej, czy wynika z tego, że rodzice są świadomi tego, że moje dziecko może mieć jakiś problem natury psychicznej?
Uważam, że jedno i drugie. Jest większa świadomość rodzica, jest większy dostęp do medycyny, chociażby przez media społecznościowe, gdzie można się komunikować zdalnie i prowadzić konsultacje z lekarzami, specjalistami, powiedzmy na terenie Polski. Więc rodzice mają większą świadomość i dostęp do diagnostyki i potem no, świadomość możliwości pomocy temu dziecku.
Ale też należy nadmienić, że jest tak naprawdę ogrom młodzieży, dzieci i młodzieży, która trafia do nas za późno. Że moment takiej pierwszej diagnozy jednak jest przegapiony, a wiadomo, im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i będą wskazane jakieś kierunki pomocy temu dziecku, no tym szybciej ono tą pomoc dostanie i jest większa szansa na to, że te braki, jakieś trudności zostaną wyrównane albo przynajmniej zminimalizowane, niż w momencie, kiedy dziecko trafia do nas już jako nastolatek na przykład.
Czyli no, tak się wydaje, oglądając media, czy jest wiele podcastów na przykład, które dotyczą właśnie zdrowia psychicznego, czyli chyba idziemy w tym kierunku tej świadomości i właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, dbania o tę kondycję psychiczną, a ona się zaczyna już pewnie w szkole.
Tak, zdecydowanie ona się zaczyna w szkole, bo biorąc pod uwagę, ile jest zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole, co no, niewątpliwie wpływa na kondycję psychiczną i taki młody człowiek już z taką naruszoną kondycją psychiczną na etapie szkoły podstawowej idzie z nią w świat dalej, no to wiadomo, że to samo nie ustąpi, tak? Trzeba o to zadbać, trzeba to zaopiekować. Nie zawsze musi być to forma terapii, tak? Ale musi zostać zaopiekowane.
Jak takiemu dziecku pomóc w tym, że jest, no nie wiem, dokuczają mu i w szkole, i jeszcze w internecie do tego? Czy jest to możliwe, czy to wymaga wielu spotkań, długiej pracy?
No problem przemocy nie da się łatwo i szybko naprawić. Dlatego, że po pierwsze ten telefon komórkowy ktoś temu dziecku dał. Zazwyczaj są to najbliższe osoby z rodziny, ale problem przemocy nagle ujawnia się w środowisku szkolnym. Ktoś komuś napisał coś brzydkiego, przesłał jakieś zdjęcie sfabrykowane, wyretuszowane, nie takie. W tym dziecku nabuzowało dużo złych emocji i gdzieś to rozładowuje na terenie szkoły. I gdzie jest problem? W szkole. I zaraz jest, że szkoła ma problemy wychowawcze, co nie jest prawdą, bo ktoś to zapoczątkował, tak, dając niestety narzędzie do komunikowania się w niewłaściwy sposób. trzeba pamiętać, że nie możemy od dzieci wymagać samodyscypliny, polegającej na tym, że mówimy mu, masz, powiedzmy, korzystać dziennie przez godzinę z telefonu, potem odkładasz. I my dorośli zakładamy, że dziecko się posłucha i będzie to wykonywać. Nie. Samodyscyplina kształtuje się w każdym z nas do, powiedzmy, około 30 roku życia razem z kształtowaniem się osobowości. Proszę pamiętać, że układ kostny człowieka tak naprawdę w pełni wykształca się do 25 roku życia. Więc mówienie dziecku 10-letniemu, 12-letniemu czy 15-letniemu, że ma nie korzystać z telefonu i sam odłożyć, to nie liczmy na to.
To jest to jeden z głównych problemów, jeżeli chodzi o pracę waszej poradni, ta właśnie przemoc rówieśnicza?
Nie.
Znaczy, główny problem to na pewno jest, ale ja chcę nawiązać jeszcze do tego pytania poprzedniego, które pan zadał, czy to jest łatwo i co z tym robić. I to, o czym zaczęła to mówić pani psycholog, faktycznie działania muszą być wielopłaszczyznowe. To muszą być oddziaływania zarówno ze strony rodziców, szkoły i wobec faktycznie dzieci. Teraz jesteśmy w trakcie realizacji takiego cyklu spotkań z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy. I ja na tych spotkaniach z młodzieżą mam takie zajęcia warsztatowe. I na tych zajęciach warsztatowych oni mają opisywać różnego rodzaju emocje, które towarzyszą na podstawie oglądanego filmu i sprawcy przemocy i ofierze przemocy robią to świetnie. Emocje naprawdę, to są zajęcia dla klas starszych 7-8, naprawdę robią to fenomenalnie, umieją ponazywać te emocje, więc ja bym tutaj szła w tym kierunku, żeby kłaść taki nacisk na empatię, na rozwój empatii, żeby one umiały się wczuć i umiały rozpoznawać, co ta ofiara przemocy czuje, żeby móc faktycznie też zastopować to zjawisko w jakimś momencie, bo dużo w trakcie tych zajęć naszych mówimy też o tym, że nie bycie sprawcą to jakby jedno, ale świadkowie przemocy mają też swoją ogromną rolę w całym tym procesie. I tłumaczę to młodzieży może dosyć radykalnie, ale to jest trochę współwina, tak? Jeżeli ja nie reaguję, kiedy widzę, że komuś dzieje się coś złego, to biorę na siebie tą współodpowiedzialność za to, co z tą osobą się dzieje. Więc i myślę, że rozwój empatii w tym kontekście, tak? Pokazywanie, jakie emocje mogą towarzyszyć takiemu młodemu człowiekowi, który jest ofiarą przemocy i do czego te emocje mogą prowadzić, tak? Bo mówimy też na tych spotkaniach o konsekwencjach, a wiadomo, długotrwa przedwlekłe złe samopoczucie, tak? Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że może to prowadzić do samookaleczeń, do prób samobójczych lub skutecznych niestety samobójstw, tak? Więc należy o tym mówić, trzeba ich edukować, stosując właśnie profilaktyczne zajęcia.
To wpisuje się w ten temat naszego cyklu Wolne Życie, że gdzieś ten duży bagaż trudnych doświadczeń ze szkoły, to się dzieje w klasach 1-3 nawet, 1-4, że potem to wpływa na całe nasze życie, podejrzewam.
Wcześniej się to zaczyna, bo też należy pamiętać, że to, jak funkcjonujemy w środowisku rówieśniczym, bez względu na to, czy mamy lat, może tak jak z koleżanką, jesteśmy w wieku dojrzałym, tak? Czy jesteśmy na etapie szkoły podstawowej, czy gdziekolwiek indziej, to środowisko rówieśnicze kształtuje też nasze poczucie własnej wartości. I o ile my jako osoby dorosłe znamy już swoje zasoby, znamy swoje deficyty i łatwiej nam jest nad tym pracować, o tyle młody człowiek wkraczający dopiero w życie i taki, u którego, to o czym mówiła pani psycholog, kształtuje się osobowość, u niego kształtuje się też to poczucie własnej wartości. I jeżeli on nie wyjdzie ze szkoły podstawowej ze świadomością takiej adekwatnej samooceny, bo to nie chodzi o to, żeby mieć wygórowane mniemanie o sobie i wtedy będziemy funkcjonować świetnie, ale żeby mieć świadomość tego, w czym jesteśmy dobrzy, gdzie są takie obszary, które wymagają jeszcze jakiejś pracy, tak? Jeżeli taki młody człowiek wyjdzie z takim poczuciem własnej wartości, jestem fajny, potrafię to i to, łatwiej będzie mu radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu i z trudnościami, które napotka, a napotka je na pewno, bo tak funkcjonujemy, nie da się ich po prostu uniknąć. Łatwiej jest wtedy je pokonać.
Tu też jeszcze nawiązując do tego, że ludzie starszej daty lubią mówić, a u nas to było kiedyś tak. No i mówi się o tym, sam byłem niedawno świadkiem słów jednego z ojców, że ale to teraz wychowujemy po prostu słabych. Że kiedyś to musiałeś samemu sobie z tym poradzić, nikt nie robił problemów, a teraz to chodzą po psychologach, spotkania albo zdrowie psychiczne dzieci. No i jak pani na to patrzy właśnie? Czy przesadzamy z tym wszystkim?
Jest duża różnica pokoleniowa. Jeszcze raz przypomnę, że te kiedyś było tak, a teraz jest inaczej. To jest w dużej mierze czynnik technologii, która poszła do przodu. I to idzie swoim naprawdę szybkim tempem. Mówienie, że obecne pokolenie jest słabsze, jest w tym prawda, bo jesteśmy pokoleniem słabszym fizycznie. Dlatego, że kiedyś nie było takich ułatwień, czy w gospodarstwie rolnym, czy na co dzień. Więcej trzeba było ręcznie, siłowo wykonywać prac domowych, czy przy domu. Dzisiaj jest dużo sprzętów, tak, ułatwiających nam życie na co dzień, które odbarczają nas od angażowania naszej motoryki dużej i małej, ale jednocześnie, niestety, przyczyniają się do tego szybszego tempa naszego pracy.
I też rozleniwiają trochę tak naprawdę.
Tak. Dlatego porównywanie, że kiedyś było tak, a teraz, powiem, nie ma co tak zagłębiać się, bo nie zmienimy. Naprawdę, te pokolenie, możemy mówić, że obecne pokolenie jest słabsze fizycznie, czy może psychicznie, ale to pokolenie, myślę, że i tak będzie w stanie znaleźć sposoby i metody radzenia sobie w tym świecie i łączenia wirtualnego świata z tą naszą rzeczywistością. Ja na przykład już sama nie nadążam z technologią i w którymś momencie sobie też uświadomiłam, że ja muszę też zwolnić. Nie dążyć, że muszę mieć za wszelką cenę coraz lepszy gadżet telefoniczny, coraz lepsze słuchawki, iPhone, no po prostu różnego rodzaju cyfryzacja, bo mój organizm tego nie wytrzyma. Każdy organizm człowieka do któregoś momentu będzie nadążył, a potem automatycznie zwolni. Każdy z nas to będzie odczuwał. Dlatego ja tu bym nie porównywała. Dlatego, że każde pokolenie wyrobi swoją normę i swój styl działania i środki zaradcze. A to tego, że my nie wiemy, tak? Kiedyś całe życie były hulajnogi. Proszę zobaczyć, kiedyś hulajnogą to się jedną nogą odpychało. Dzisiaj się stoi, tak? Sama hulajnoga jedzie przed nami, byle była naładowana. I to też jest hulajnoga. Jeszcze szybciej jedzie niż kiedyś.
Też trzeba chyba nadmienić, że ci ludzie starsi, o których tutaj wspominamy, tak, oni kiedyś żyli jako młodzi ludzie w zupełnie innej czasoprzestrzeni, tak? Zmieniła się struktura funkcjonowania i gospodarcza, i społeczna, i polityczna, no w różnych aspektach, tak? Więc nie możemy tego przełożyć absolutnie jeden do jednego. Nasi dziadkowie żyli, wychowywali się w rodzinach wielodzietnych, wielopokoleniowych i wówczas to było normą, gdzie ludzie mieli po, nie wiem, po 8 dzieci, po 7. Teraz, jak my same w poradni widzimy, jak zdarzają się takie rodziny, bo zdarzają się bardzo rzadko, ale gdzie jest rodzina tak wielodzietna, to jesteśmy zdumione, że w tych czasach jakby do tego momentu, do takiej ilości dzieci dochodzimy, tak? Mhm. Bo jest to naprawdę rzadko spotykane. Kiedyś to było normą. I to też ciągnęło ze sobą określone konsekwencje. Dzieci wychowywały się razem, w tak zwanej gromadzie, tak? Jedno dla drugiego w jakiś sposób stanowiło wsparcie. A teraz jest bardzo dużo rodzin, 2+1, albo 1+1, 2+2, raczej mniejszych w swojej strukturze, tak? Więc wtedy, kiedy te dzieciaki wychowywały się w tak zwanej gromadzie, też to wsparcie psychiczne i sposób funkcjonowania no trochę inaczej wyglądał. I faktycznie to, o czym mówiła tutaj pani psycholog, no jakby sposób funkcjonowania w ogóle rodzin był inny, raczej nastawiony na prace takie fizyczne.
Mówiła pani o tych warsztatach dla młodzieży. Czy takie warsztaty też powinny być dla rodziców? No bo jednak zachowanie młodzieży później w szkole, tej młodzieży, która dokucza, no to też skądś się bierze.
Tak, ale nie chciałabym tutaj absolutnie obarczać winą rodziców. To, co mogę powiedzieć z doświadczenia swojego i jako pracownika poradni, i różnych instytucji oświatowych, w których do tej pory miałam przyjemność pracować, i jako matki, że nie jesteśmy konsekwentni, rodzice nie są konsekwentni w kwestii faktycznie udostępniania młodzieży mediów, tak? Ilości czasu, jakie młodzież w tych mediach spędza. Warsztaty, jak najbardziej. Tylko powiem panu szczerze, że teraz jak jeżdżę po tych łomżyńskich powiatowych szkołach, na spotkania z rodzicami. Co prawda są to spotkania nie warsztatowe, a w formie spotkań informacyjno-szkoleniowych, czyli taka forma podawcza bardzo. Oczywiście uprzedzając o terminie, dyrektor wszystko ustala i tak dalej, i tak dalej. Zainteresowanie jest bardzo różne. I czasami jak ja do takiej szkoły, gdzie przychodzi mi na przykład czworo rodziców, mam taki moment zawahania, czy to ma sens, czy to, co ja teraz robię, to ma sens, bo jakbym została w poradni, zrobiłabym dużo więcej, ale no nie mamy na to na ten moment wpływu. Może będziemy poszukiwały takiej formy, takiego rozwiązania tej sytuacji, żeby faktycznie trafiało to do szerszego grona rodziców, ale niewątpliwie oni mają ogromne znaczenie w całym procesie wychowawczym. No nie z byle kąd wzięło się powiedzenie, ryba psuje się od głowy. Tak?
Czyli tutaj apel do rodziców, żeby trochę też mówić o tej empatii, o której pani mówiła, że to jest bardzo ważne i mówić, jakie są konsekwencje.
Że należy kontrolować tego, to ile dziecko spędza czasu w internecie i to, o czym ja mówię na spotkaniach akurat w ramach prowadzenia teraz tej kampanii, realizowania tej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, o tym, żeby rodzice zachowywali taką wzmożoną czujność na to, co te dzieci robią w sieci, bo rodzice czasem naprawdę nie mają pojęcia. Jakby w takim beztroskim duchu jakiegoś zaufania do tych dzieci, że na pewno tam się nie dzieje nic złego. Należy to kontrolować. Nie mówię tutaj takim perfidnym grzebaniu w telefonie dziecku, tak? Ale tą czujność trzeba zachować, bo te kampanie, które mówią o tym, że możemy spotkać w sieci kogoś, kto jest zupełnie kimś innym, tak?
Podaje się za kogoś innego.
Tak, podaje się za kogoś innego. Małe dzieci jeszcze nie mają takiej refleksji, jeszcze nie mają tak myślenia wykształconego, abstrakcyjnego, że ktoś może chcieć celowo je oszukać, tak? Należy o tym mówić i należy jakby rozmawiać z dzieciakami o tym, żeby uczyć ich tego bezpieczeństwa w przestrzeni internetowej.
To jeszcze jeżeli chodzi o internet, to na pewno będzie to temat przy okazji innego odcinka naszej audycji, więc jeszcze chciałbym dopytać o... Z jakimi najczęściej przypadkami spotykają się panie w poradni? Powiedzieliśmy o tej przemocy rówieśniczej, a co najczęściej jest spotykane?
Najczęściej do poradni zgłaszany jest problem dydaktyczny, edukacyjny. Trudności w pisaniu, w czytaniu, w nauce matematyki, ogólne w ogóle trudności w nauce. Często też przy okazji tych trudności dydaktycznych jest sygnalizowany problem emocjonalny. Gdy dziecko sobie nie daje rady w nauce, to po prostu czuje to napięcie, które przejawia się w różny sposób. Albo w rozdrażnieniu, zdenerwowaniu, złości, albo w wysokim poziomie lęku szkolnego. Są też sytuacje, gdy zgłaszany jest taki, są to pojedyncze może sytuacje, naprawdę poważny problem zaburzeń psychicznych. Ale bardzo często dotyczą to głównie, są to głównie problemy dydaktyczne.
Mhm. Jaka wtedy terapia jest zastosowywana? Co wy wtedy możecie jako psycholodzy, eksperci z tym?
Jesteśmy dosyć ograniczone rozporządzeniami i tym, co poradnia może zalecić do realizacji dla szkoły. Z reguły, jeżeli są to faktycznie tylko trudności w zakresie dydaktyki, no to są to po prostu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Chociaż je szkoła może we własnym zakresie sobie organizować, jeżeli widzi, że młodzież ma trudność z jakimś tam przedmiotem. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które też jakby wyrównują braki w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i tutaj widzimy znaczący wzrost właśnie tej formy zalecenia dla dzieci i młodzieży. Czyli gdzieś cały czas ten wątek jednak emocji, tak, tych trudności w funkcjonowaniu społecznym się pojawia. A tutaj wracając jeszcze do poprzedniego pytania, z czym się najczęściej spotykamy, to oczywiście to, o czym mówiła pani psycholog, ale jeśli chodzi o aspekt takiego funkcjonowania emocjonalnego, To zdarzały się sytuacje na przykład takiego dużego alienowania jakiejś młodej osoby z grupy do tego stopnia, że ten młody człowiek potem musi korzystać z indywidualnego nauczania, bo nie jest w stanie funkcjonować w grupie rówieśniczej i korzysta z nauki w domu. Takie przypadki też są.
Czyli to jest cały czas ta przemoc rówieśnicza?
Tak. Albo też takie zaburzenia funkcjonowania ucznia, które nie wynikają z jego możliwości poznawczych, bo w trakcie procesu diagnostycznego okazuje się, że ten intelekt jest w porządku i mógłby osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, a przynajmniej dobre, ale sytuacja rodzinna jest tak skomplikowana, tak trudna, że to dziecko nie jest w stanie po prostu normalnie funkcjonować. Więc też tutaj apel do rodziców i informacja, że jeżeli nie jesteśmy w stanie dzieciom zapewnić takiego absolutnie podstawowego poczucia bezpieczeństwa, szeroko rozumianego, bo poczucie bezpieczeństwa to nie jest tylko nakarmić i odwieźć do szkoły i że ma gdzie spać, ale takiego poczucia bezpieczeństwa psychicznego. A kiedy dziecko w domu doświadcza konfliktów między rodzicami, którzy są niekoniecznie w trakcie rozwodu, ale po prostu dużo napięć i ta atmosfera w domu jest faktycznie bardzo kiepska, jest 100% pewności, że to za chwilę będzie miało swój oddźwięk w tym, jak dziecko będzie funkcjonowało w roli ucznia.
Czyli są pewnego rodzaju problemy, których no, sami nie rozwiążemy i wtedy no, dobrym właśnie rozwiązaniem jest jakaś terapia, psychoterapia. I dzisiaj już chyba nie odbiera się pójścia do psychologa, do psychoterapeuty jako jakąś słabość. Tak mi się wydaje, że jest to chyba pewien sukces już.
W pewnym stopniu się już nie odbiera, ale jeszcze jest piętno.
Mhm. Ale pokutuje to przeświadczenie o tym, że jak idziesz do poradni,
tak,
to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Mhm. Tak.
Niestety nawet to same dzieci nam to sygnalizują.
Też jakby świadomość tego, na czym polega praca poradni psychologiczno-pedagogicznej, mnie to bawi czasami, bo ludzie, którzy przychodzą do poradni, zdarza się, że zwracają się do nas per pani doktor. Mhm. Bo to jest poradnia, więc tu na pewno pracują lekarze, tak? Więc jakby ja chciałabym i moją wizją jakby kreowania dalszej przyszłości poradni jest to, żeby ona była faktycznie bliżej naszych klientów, bliżej uczniów, rodziców, mimo że do tej pory naprawdę uważam, że robimy dobrą robotę i jesteśmy otwarte na pomoc, to chciałabym, żeby to było jeszcze bardziej i bardziej adekwatnie do potrzeb ludzi po prostu, z którymi się spotykamy.
No i patrząc chyba w ogóle na to, w jakim kierunku idziemy, no to takich poradni w ogóle, pomocy psychologicznej, no to będzie potrzeba coraz większa, tak mi się wydaje.
Albo więcej poradni, albo większa liczba pracowników zatrudnionych w poradni, bo my jesteśmy małą placówką. W założeniach ministerialnych jest taka wizja, aby tak jak wprowadzono standaryzację zatrudnienia specjalistów w szkołach, czyli na określoną liczbę uczniów musi być określona liczba psychologów, pedagogów, doradców zawodowych. Są takie plany, żeby wprowadzić taką samą standaryzację w pracy w poradnictwie. Więc ja czekam z utęsknieniem, bo wiem, że u nas na pewno będzie taka potrzeba. Zresztą będę czyniła starania, żeby zrobić to przed standaryzacją, bo faktycznie widzimy te braki kadrowe, mówiąc wprost. A jak będą braki kadrowe, nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb. Stąd też no, czas oczekiwania na badanie też jest niekrótki na ten moment.
Agnieszka Czarnecka, Elżbieta Kłosek z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Łomży były moimi gośćmi. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Wolne życie. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków powiatu łomżyńskiego.